Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech. Dzisiaj zadamy pytanie panu Scholzowi, kanclerzowi Niemiec. Olafie Scholzu, kim jesteś? Kim pan jest, panie Scholz? A dlaczego zajmiemy się akurat kanclerzem Niemiec? Bo jest to bohater nieschodzący z łam prasy, talk show wszelkich, X-a zwanego dawniej Twitterem, tłumaczący się w Bundestagu, w komisjach i na plenum i bardzo go dużo obecnie. I nie ma niby nic w tym dziwnego, bo Niemcy mają taki system polityczny, że kanclerz jest najważniejszą figurą polityczną, jest głównym bohaterem politycznych wydarzeń w Niemczech i to zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Przy okazji powiedzmy naszym słuchaczom, że to kanclerz wyznacza kierunki działania polityki zagranicznej. Jest to najważniejsza postać kreująca politykę zagraniczną w RFN. Wcale nie prezydent na przykład, albo nie, tym bardziej nie minister spraw zagranicznych. To się czasem myli, więc od razu to wyjaśniliśmy. Więc ta jego wszechobecność jest jednak wyjątkowa. W dodatku w negatywnym kontekście. I to nie chodzi tylko o to, że już obecnie 80% respondentów jest niezadowolonych z pracy rządu, a 76% bezpośrednio z samego kanclerza, bo ten trend utrzymuje się od początku objęcia władzy przez ten rząd, ale chodzi o bardzo głośną debatę na temat Taurusów. Te Taurusy to są takie pociski manewrujące dalekiego zasięgu. I jak rozmawiałam ostatnio z kolegą na temat tychże pocisków, to on mi zapytał się w zasadzie, o czym tu rozmawiać? No po prostu jest to kolejny system jakby działania armii, którego Niemcy nie chcą wysłać Ukrainie. Już tak było z Leopardami, już wcześniej z jakimiś innymi systemami, wielkimi rzeczy. O czym tu rozmawiać? No niby tak, ale jednak ta debata jest teraz bardzo głośna i prawdopodobnie nie skończy się tym, że tak jak w przypadku Leopardów, że Niemcy się jednak ugną, ponieważ kanclerz tutaj utwardza swoje stanowisko coraz bardziej. Tłumaczenia są z jego strony takie, że tego systemu jest za mało, tych rakiet, tych pocisków, że one są bardzo drogie, że nie ma wersji eksportowej, że żeby je obsługiwać na terenie Ukrainy, Niemcy musiałyby wysłać swoich żołnierzy, co oczywiście jest wykluczone. No i teraz ostatnio doszło tajne, podobno, wyciek z komisji w Bundestagu, że to jednak Niemcy sami potrzebują tych Taurusów i dlatego nie mogą ich absolutnie wysłać Ukraińcom. Wszystkie te tłumaczenia są po kolei zbijane przez ekspertów w Niemczech, a ostatnio nawet w podsłuchanej rozmowie wojskowych
również przez Rosjan.
Niemieckich, tak.
No tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Rzeczywiście kanclerz Scholz specjalizuje się w wynajdywaniu co chwilę jakichś czerwonych linii i komunikowaniu, że no, czegoś on na pewno nie zrobi, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. No i oczywiście to w naturalny sposób prowokuje pytania, co za tym stoi, dlaczego on tak robi. To jest może jakby pierwszy problem z kanclerzem Scholzem, bo ty zaczęłaś od tego, że on jest tematem dyskusji i obiektem ogromnej uwagi mediów w Niemczech. I to jest dosyć zabawna sprawa, ponieważ jest to polityk o tak zwanej charyzmie ujemnej. To znaczy, że jakby to powiedzieć, właściwie no, ma wszystkie cechy, które nie charakteryzują męża stanu. Można powiedzieć, że sprawia wrażenie takiego polityka buchalteryjnego. On zresztą na tym wygrał wybory, właśnie na takiej nijakowości, na takim właśnie braku ostrych kantów, zdecydowanych poglądów. On się dobrze wpisywał w takie zapotrzebowanie, które po mistrzostku w niemieckiej polityce przez wiele lat wykorzystywała jego poprzedniczka i też przez ostatni rząd swój jego szefowa, czyli kanclerz Angela Merkel. No ale rzeczywiście w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wojną, kiedy mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego, dla stabilności sojuszy wojskowych, no to ta nijakość, ta taka wstrzemięźliwość, brak zdecydowania, poszukiwanie ciągle nowych czerwonych linii, no zaczyna być takie kłopotliwe. I też ta debata wokół Taurusów, ona pokazała, że no to jest coś więcej, dlatego że jeżeli ktoś sobie posłucha taką debatę, która miała miejsce niedawno w Bundestagu, gdzie zadawano po prostu panu kanclerzowi wprost pytania, politycy opozycji zadawali pytania, no, jakie są argumenty Scholza, aby tej broni nie dostarczać na Ukrainę, no to znaczy ja nie chcę jakoś używać takich nieładnych określeń, ale odpowiedzi były no bełkotliwe, tam nie było właściwie żadnego konkretu. Tam były raczej jakieś ściemnianie bądź pomawianie pytających o to, że tak naprawdę manipulują. Trochę Scholz się bawił w Trumpa, to znaczy insynuował, że wszystkie pytania tak naprawdę są fake newsami w stosunku do niego, w ogóle uciekając od jakiegokolwiek meritum. Tak? I to była bardzo dziwna debata, która raczej zwiększyła no takie poczucie niejasności i spotęgowała pytania, czy tutaj nie ma jakiegoś drugiego dna, czy tutaj nie chodzi o coś więcej. To takie dziwne było bardzo.
Tak. Znaczy do tego, czemu ta debata tak wyglądała i czemu Scholz tak odpowiadał, w dodatku z ogromnym poparciem swojej frakcji, czyli klubu parlamentarnego SPD. Dlaczego SPD się tak zachowuje, to musimy wrócić w ostatniej części. Bo to jest głębszy problem, ale ja muszę tutaj zaprotestować. W imieniu Scholza i Niemców protestuję przeciwko twojemu stwierdzeniu o ujemnej charyzmie.
No
to znaczy, to możesz tak twierdzić,
to
natomiast tak, możesz tak twierdzić, natomiast to jest charyzma, jakiej oczekują Niemcy. Masz rację, to znaczy, on wygrał wybory stosując mimikrę i udając, że jest lepszą wersją Merkel. Czyli Niemcy oczekują takiego nudnego, emanującego stabilnością księgowego, przynajmniej takiego chcieli w 2021 roku, wybierając akurat Scholza, który miał naprawdę bardzo słabe notowania razem ze swoją SPD na początku kampanii i konsekwentnie udając styl Merkel, łącznie z przecież przedstawianiem się w tym takim z gestami Merkel, tak? Pamiętasz takie zdjęcie z Süddeutsche Zeitung, gdzie on stoi i trzyma ręce w identyczny sposób takiego trójkąta, który ona...
Namiocik tak
no, taki
zwany,
namiocik stabilizujący, jak ona. Tego oczekiwali Niemcy, dali mu mandat do rządzenia i on dobrze wyczuł te nastroje.
No tak, ale to jest takie schizofreniczne, bo ty masz oczywiście rację, ale potem też Niemcy zaczęli krytykować go właśnie za brak przywództwa, za brak zdecydowania w sytuacji, kiedy no, zmieniły się warunki uwarunkowania polityki i zaczęto oczekiwać od kogoś, kto moim zdaniem kompletnie do tego nie jest zdolny, no właśnie jakichś cech przywódczych na czas wojny.
No ale to Merkel może to samo powiedzieć, że ona była taka nudna i stabilna i taka nie wiem, niewidowiskowa, a jednak miała, nie odmówisz jej, że i na zewnątrz, i wewnątrz miała ten power, taką siłę przywódczą. Zresztą o niej musimy koniecznie nakręcić cały jeden odcinek. Niedługo wyjdzie jej biografia, czy no bo chyba nie autobiografia, w każdym razie oczekiwana bardzo, wielkie oczekiwania
raczej,
są wobec...
Raczej litania wymówek.
A to zobaczymy. Nie zdziwiłabym się po ostatnich jej wystąpieniach już po złożeniu urzędu, ale będzie to na pewno fascynująca książka, którą się zajmiemy szczególnie i dokładnie. Natomiast wracając do Scholza, ten człowiek miał od początku trudno, to znaczy tak, on zdobył ten urząd właśnie stosując tę mimikrę i naśladując Merkel. Od początku stanął na czele bardzo trudnej koalicji, którą nazwał w dodatku koalicją postępu, złożoną z trzech partii, które mają no, co najmniej częściowo sprzeczne programy, czyli liberałów, zielonych i socjaldemokratów. Jedni chcą wydawać i inwestować, drudzy chcą oszczędzać i nie podnosić podatków. No, jest to naprawdę trudno. I jeszcze w dodatku ten polityk, który jest specem od spraw wewnętrznych, społecznych, finansów, pracy, takie zresztą urzędy sprawował, nagle miał się stać przywódcą europejskim, światowym w wojnie i w dyplomacji i w polityce zagranicznej.
Nie, to prawda, tylko że jedni dorastają do takich nieoczekiwanych sytuacji, inni nie. No i problem polega na tym, że jednak poczucie też nawet w samych Niemczech jest takie, że nie mówię o Europie, czy nie mówię o Ameryce, że Scholz do tej sytuacji, w której się znalazł wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, no nie dorasta. Już wyglądało, że gdzieś tam się Niemcy no, wydobyli z tego dołka.
Po Zeitenwende, ogłoszeniu Stany były zadowolone.
I potem tak, pokazaniu, że jednak pomagają. No i tu nagle z tymi Taurusami jest właściwie powrót do punktu wyjścia. Znowu się okazuje, że jest tak jak było i stąd też no, pojawiają się takie no dziwne jakieś interpretacje, co...
Powiedzmy sobie szczerze, to są dzikie plotki po prostu, ale musimy się podzielić. No, musimy się podzielić. Są dwie co najmniej takie dzikie plotki. Jedna jest taka, że oczywiście... Znaczy obie są takie dotyczące tego, że Rosjanie mają jakieś kwity, albo jak się mówi w ruskim mirze, kompromaty na Scholza. I jedna plotka mówi o tym, że są to kompromaty związane z jego młodością, kiedy był jeszcze żarliwym marksistą, a druga związana z postacią niejakiego marsalka, szefa azjatyckiego oddziału firmy Wirecard i związanego z ogromnym skandalem korupcyjnym też fintechu w Niemczech, gdzie on też podobno może mieć kwity na, brzydko mówiąc, na Scholza, a obecnie mówi się o nim jako o prawdopodobnym agencie rosyjskiego GRU przebywającym w Moskwie.
To może warto powiedzieć, skoro już ujawniłaś te straszliwe plotki na temat Scholza, że on nie jest pierwszym SPD-owskim kanclerzem w Niemczech, wokół którego właśnie pojawiają się tego typu interpretacje. I to też nie jest przypadek, że nie jest pierwszym kanclerzem. Zaczęło się od pierwszego kanclerza socjaldemokratycznego Willy Brandta, który sam oczywiście nie był zamieszany w żadną tego typu działalność, broń Boże, no ale jego rząd padł za sprawą tego, że okazało się, iż jego sekretarz był szpiegiem NRD-owskim. Był, pracował dla Stasi. Zresztą małżonka tegoż sekretarza również, więc można było odnieść takie wrażenie, że Brand został wręcz opleciony całą siatką szpiegów ze wschodu. No, Helmut Schmidt, następny SPD-owski kanclerz, nie miał tego typu problemów wprost, jak jego poprzednik, ale on z kolei zderzył się z całą frakcją swojej własnej partii SPD-owską, frakcją, nazwijmy ją frakcją pokoju i przyjaźni między narodami. To była bardzo silna, jest zresztą w dalszym ciągu przecież, silna część niemieckiej SPD, która opowiada się za, powiedzmy, właśnie pokojem, porozumieniem, współpracą z Moskwą i tak dalej. No i bardzo często, jak się później okazywało, to była ta część SPD zinfiltrowana w zasadniczy sposób przez służby i te właśnie NRD-owskie, jak i te sowieckie, a później po zjednoczeniu te rosyjskie.
No ale Helmut Schmidt okazał się mężem stanu, który poległ dlatego, że właśnie wbrew swojej partii, ale wbrew opinii publicznej w Niemczech.
Ale poległ.
Podpisał się pod Doppelbeschluss. Wytłumacz, co to tam było.
Znaczy chodzi ci o zgodę na stacjonowanie amerykańskich nowej generacji rakiet średniego zasięgu, które były odpowiedzią na zbrojenia podjęte przez Rosję sowiecką na przełomie lat 70. i 80. słynne SS-20.
I dzięki temu mógł z pozycji siły rozmawiać w zupełnie inny sposób z Rosjanami. No naprawdę to
do czasu, kiedy nie został obalony jako kanclerz. No w każdym razie to był ten drugi przypadek. No trzeci kanclerz SPD-owski, o którym oczywiście nie można tutaj zapomnieć w kontekście tego problemu, o którym mówimy, no to jest oczywiście Gerhard Schröder. Jak ostatnio taki komentator niemiecki Robin Alexander, dziennikarz Die Weltu, właśnie komentator niemieckiej sceny politycznej, zauważył złośliwie, Rosjanie wcale nie potrzebują, i to chyba było właśnie w kontekście Marsalka, o którym wspomniałaś, Rosjanie nie potrzebują w Niemczech szpiegów, wystarczy, że mają Gerharda Schrödera. No tutaj rzeczywiście taka była zupełnie niestandardowa sytuacja, kiedy były
kanclerz... Jest nadal, on nadal się wypowiada.
Były kanclerz Niemiec zatrudnił się u Putina w Nord Streamie i Rosniefcie. Także to nie jest pierwszy raz, kiedy kanclerz Niemiec znajduje się w kręgu tego typu podejrzeń i pytań. No a one są, jeśli chodzi o Olafa Scholza, uzasadnione dlatego, że jego młodzieńcze dokonania, szczególnie w latach 70. i 80. jako aktywnego członka młodzieżówki SPD-owskiej JUSOS, budzą pewne wątpliwości, budzą pewne pytania.
Tak, to znaczy mnie to bardziej śmieszy ta sytuacja, bo ja uważam, że te plotki są nieuzasadnione. Znaczy nie wierzę, że Rosjanie mają z tamtych czasów na niego jakieś właśnie kompromaty, bo to nawet, znaczy to jest taka trochę komiczna droga młodego człowieka. Znasz to przysłowie, że jak ktoś nie był socjalistą za młodu, to jest złym człowiekiem. No to właśnie to jest typowy przykład. No to był żarliwy marksista, miał młodość rzeczywiście chmurną i durną, bo walczył z, to były takie sformułowania ciekawe.
O pokój walczył.
O pokój to wiadomo, ale z kompleksem industrialno-zbrojeniowym USA i agresywnym NATO. Oraz przeciwko własnemu państwu, które, czyli RFN, znaczy wtedy...
Tak, Niemcy Zachodnie.
Dokładnie, tak. Które były jego zdaniem europejską twierdzą wielkiego kapitału. No więc rzeczywiście spotykał się tam z, jako przedstawiciel JUSOS, czyli tej socjaldemokratycznej młodzieżówki, ze swoim odpowiednikiem w NRD.
FDJ,
dokładnie. I oni tam jeździli do generalnego sekretarza tamtej partii NRD-owskiej, do Ogona Kręca, chyba spotykali się, są takie zdjęcia z tego. No generalnie człowiek walczył naprawdę...
O pokój.
O pokój, ja wiem, bardzo tak, zaangażowany.
Walczył o pokój, był bardzo zaangażowany. Zresztą to też trzeba przypomnieć, wtedy w latach 70. we władzach Juzos, tej espedowskiej, zachodniej młodzieżówki, był także Gerhard Schröder. No i tam Olaf Scholz wyżywał się jako aktywista, antykapitalista i internacjonalista.
I wcale nie był wtedy taki spokojny z typem księgowego, nie, nie.
Był, i nie był też tak bez włosów, zdaje się, bo widziałem te zdjęcia pokazujące
super czupryna, tak.
Taką afroczuprynę, jaką on wówczas miał. No i rzeczywiście w latach 80. jeździł do tego NRD i tam się spotykał, były nawet tam, wyczytałem jakieś spotkania w saunie, zresztą nie mam pojęcia, co oni mają, ci Niemcy, z tą dyplomacją saunową, bo to się za każdym razem powtarza jakoś, nie wiem, to jest jakiś topos. Nie wiem dlaczego. No ale rzeczywiście, wiesz co, no ja z kolei powiem tak, być może masz rację, że to nie należy do tego przywiązywać zbyt wielkiej wagi, ale ja też nie jestem w stanie uwierzyć, że towarzysze z drugiej strony nie nagrywali, nie fotografowali, nie wykorzystywali tego do swoich celów i że to gdzieś, jak wiemy, jakie były losy różnych teczek i różnych tego typu informacji po końcu zimnej wojny, pewnie gdzieś krążyło i pojawia się w różnego rodzaju negocjacjach gdzieś za kurtyną, która przedziela nas od
wielkich tego świata.
Wielkich tego
dobrze,
świata.
Nie no, o saunie nic nie słyszałam absolutnie, natomiast to, że historycy znaleźli ślady tej młodzieńczej działalności Scholza w teczkach Stasi, no to normalne, to znaczy wszyscy tam byli w jakiś sposób inwigilowani i były zbierane materiały, że to, że opis takiego spotkania i co oni tam mówili, no to wiadomo, ale oni też sobie zdawali z tego sprawę, że oni są tam opisywani, nagrywani i tak dalej. Zresztą Scholz powiedział, że mylił się wówczas. Moim zdaniem ironią losu jest to, że on potem jako sekretarz generalny, zdaje się, i minister w rządzie SPD, a minister w rządzie Schrödera, był w tej pragmatycznej, konserwatywnej części SPD, która broniła całej agendy 2010, o której rozmawialiśmy przy okazji podcastu o partiach,
tak.
Gdzie to był taki bardzo ostry kurs liberalny SPD, liberalizujący rynek pracy i tak dalej. I on bronił tego konserwatywnego, czego liberalnego kursu, a był w tym konserwatywnym, tym nielewicowym skrzydle.
Znaczy on był zwolennikiem takiej ekonomizacji polityki, no tylko że potem się to zemściło, podobnie jak w przypadku Schrödera, że ta ekonomizacja polityki socjaldemokratycznej no, otwiera tym ludziom bardzo często drogę do robienia karier w rosyjskich energetycznych w firmach.
Ale to nie przypadek akurat Scholza. On był specjalistą oprócz tego, że od prawa pracy, bo takie ma wykształcenie. To też zresztą ciekawe, prawie wszyscy zachodnio niemieccy politycy tego wysokiego szczebla to są prawnicy. Kiedyś musimy to omówić. Oprócz oczywiście Merkel, która była tutaj nie tylko w tym punkcie fenomenem i aberracją, bo ona akurat doktor fizyki. Natomiast
ona nie była chemia
albo fizyka, no w każdym razie jakiś ścisły umysł, tak. Ale to ja na przykład podziwiam i to na pewno będziemy mieli dużo kontrowersyjnych wypowiedzi, nawzajem się będziemy wykłócać przy omówieniu Merkel.
No jestem tego przekonana. Myślę, że nie skończy się na jednej rozmowie.
O, na pewno nie. Natomiast to jego zamiłowanie do finansów, nazwijmy to tak, pogrąża go w tej drugiej plotce. To znaczy ta druga plotka mówi o tym, że on nie dopełnił swoich obowiązków. Znowu jakiś rodzaj zaniechania. To jest zresztą ciekawe. Teraz mi to wpadło do głowy, że on cały czas jest oskarżany o jakieś zaniechanie.
Taki buchalteryjny, nie? A ciągle jakieś zaniechanie.
Więc tutaj chodzi o to, że jako minister finansów on powinien był i nadzorował odpowiednik naszej Komisji Nadzoru Finansowego i ta komisja nie dopełniła swoich obowiązków w nadzorze nad tym złotym dzieckiem tego fintechu niemieckiego, tą firmą Wirecard, bo to chodziło o to, że Niemcy tak bardzo się podekscytowali tym, że oprócz tego, że są państwem eksportowym, stojącym na przemyśle, handlu, mogą też postawić nogę w drzwi, że tak powiem, w takiej dziedzinie jak usługi finansowe, bo to im się do tej pory nie udawało. I to była taka firma, która miała rozkręcić jakby to ich wejście w te rynki finansowe. To miała być taka platforma płatnicza, płatności kartami kredytowymi, transakcji internetowych. No niestety okazało się, że to skończyło się wielkim skandalem, wielkim bankructwem normalnych ludzi, podważeniem do zaufania do audytorów, bo to oczywiście duże firmy audytowały i nic nie znalazły. No i w końcu podważeniem zaufania do samego Scholza, który miał nadzorować, i zresztą ta KNF niemiecka została teraz mocno zreformowana z powodu tego skandalu. I na końcu okazało się jeszcze, że ten człowiek, który tam jest...
Rozkręcał ten biznes, to w ogóle był rosyjskim szpiegiem.
Tak, i siedzi teraz w Moskwie, no i wszyscy się zastanawiają, cóż on takiego ma ewentualnie na Scholza. W sensie, no to raczej kwity takie księgowe, co tam było niedopełnione. Zwłaszcza, że tam jest jeszcze jedna afera, skandal za czasów jeszcze Scholza, jak był w Hamburgu nadburmistrzem, tak? Czyli szefem i landu, i miasta, gdzie on tam nie dopełnił obowiązków, znowu zaniechał ściągnięcia podatków z jakiegoś banku. No nie będziemy się jakby wnikać w te skandale finansowe, natomiast no to się ciągnie za nim i ten marszałek siedzący, domniemany agent GRU siedzący teraz w Moskwie, znowu się mówi o tym, że on może mieć coś tam na Scholza. Moim zdaniem to nie jest takie łatwe, proste i śmieszne.
Na razie wyszło nam, że kanclerz Scholz jest kanclerzem czerwonych linii i zaniedbań. A teraz jeszcze...
No i kanclerzem pokoju.
Tak. To tak. Gerhard Schröder dał ostatnio taki wywiad, w którym pochwalił Scholza właśnie za to, że jest kanclerzem pokoju.
A szef frakcji socjaldemokratów w Bundestagu, Ralf Mützenich, proszę zapamiętać to nazwisko, bo to...
Jest też frakcja pokoju.
Tak, to jest frakcja pokoju, jeszcze bardziej pokojowa niż Scholz. Naprawdę, no to już jest taki łżepokój i łżepacyfizm. Naprawdę, niesamowite rzeczy ten człowiek opowiada, łącznie z tym, że ostatnio zaproponował zamrożenie konfliktu na Ukrainie, w Bundestagu to powiedział, nie tam, że przy herbatce gdzieś, tylko zamrożenie wojny na Ukrainie i przez to jakby włączenie dyplomacji i zakończenie tej wojny. I na argumenty przeciwników, że byliśmy już w tym miejscu i że po aneksji Krymu i po Donbasie w 2014 roku już mroziliśmy i wyszło to, co wyszło, czyli kolejna wojna, tylko bardziej agresywna. Niestety grochem o ścianę. Nie dociera do niego to. No ale może dlatego, że on się doktoryzował z jakichś pokojowych negocjacji, czy w każdym razie pokój był jednym z tematów jego doktoratu. Może to jakieś przywiązanie.
Pokój przewijał się przez jego życie taką wstęgą, można by było powiedzieć.
Nie kpij, bo to poważna sprawa. Naprawdę ten człowiek ma władzę w frakcji, całym klubie parlamentarnym SPD i wykasza, brzydko powiem, wszystkich tych młodszych polityków, którzy
mają inne zdanie.
Mają inne zdanie socjaldemokratyczne. Nie dopuszcza ich do zarządu i tak dalej.
No dobrze,
ale
to jest
sprawa.
taki stały element socjaldemokracji w Niemczech. Tam zawsze była bardzo silna ta partia pokoju, która na ogół, jak się później okazywała, była powiązana z różnego rodzaju takimi kontaktami właśnie prowadzącymi do Rosji,
do wcześniej energii. No ja się właśnie z tobą nie zgodzę. To jest gorsze, bo żeby oni byli agentami. Oni nie są agentami. Oni mają to zinternalizowane. Oni w to wierzą.
No to najlepszy ten... jest agent, który działa z przekonania, prawda?
A no chyba, że no, tak zdefiniujemy. No znaczy on jest, on ten Mycenich i jego frakcja absolutnie wierzy w to, że zaniedbujemy dyplomację, humanitarną politykę i tak dalej, że tylko to można, tylko tym można doprowadzić do pokoju. Jakbym była bezczelna, to bym mu powiedziała, nie wiem, pokazałabym mu jakiś przykład z Hitlerem, no bo to już jest, przepraszam, że ad Hitlerum, przepraszam pana Mycenicha, że ad Hitlerum, ale z Hitlerem to też się nie dogadywaliśmy humanitarką i dyplomacją, tylko najpierw musiał zostać pokonany. Nie wiem, czemu to nie dociera. Bardzo mnie to martwi, dlatego że to oznacza, że cała Zeitenwende w obszarze polityki bezpieczeństwa i Rosji jest do wyrzucenia. To znaczy ta partia się nie rozliczyła z tego, nie zinternalizowała tej zmiany, to znaczy nie weszła ta zmiana do nich, do środka, nie wiedzą tak naprawdę, jakie popełnili błędy, w związku z tym skończy się na tym, że mieli ogromny zamach, tu mieli być rewolucyjne zmiany i ten zamach jest tak duży, że się obrócili o cały obrót i są w tym samym miejscu, czyli zamach 360 stopni.
No wiesz, ale można powiedzieć, że cała niemiecka scena polityczna, może z wyjątkiem Zielonych, się nie rozliczyła. I to tak samo dotyczy SPD, jak i Hadeku. Wszelkie próby, które pojawiły się w 2022 roku, jakiegoś rozliczenia się z dotychczasową polityką, które by uwiarygadniało właśnie tą zmianę, tą Zeitenwende, wszelkie propozycje, nie wiem, powołania komisji w Bundestagu, która by dokładnie prześledziła krok po kroku niemiecką politykę wobec Rosji, także no, stawiając pewne zasadnicze pytania, co poszło nie tak i co trzeba robić inaczej. Wszystkie te pomysły zostały wyrzucone właśnie do kosza. Ale wracając może do Scholza, wracając do bohatera naszego dzisiejszego odcinka, to co właściwie w takim... No dobrze, jeżeli te plotki na bok sobie odsuniemy, no to o co chodzi z tym pokojem? Po co on szuka ciągle tych czerwonych linii, jeżeli to nie jest tak, że z powodu tego, że są na niego kompromaty, no to zastanówmy się chwilę, dlaczego to robi.
Znaczy, no ja mam taką tezę, którą kiedyś opisałam i będę jej bronić, że on chce przejść do historii jako mąż stanu. I to jest jego absolutny cel. Naprawdę. Naprawdę to on, bo myśmy jeszcze paru cech jego nie opowiedzieli. Tak? To jest jeszcze taki człowiek, który jest przekonany absolutnie o własnej wyjątkowości i wiedzy i kompetencji. Znaczy to się oczywiście przydaje. Nas to może drażnić, ale jak się jest politykiem czy w ogóle kimś na wysokich stanowiskach, no to takie poczucie pewności o swojej wyjątkowości jest no, niezbędne, prawdę mówiąc. To jest trochę socjopatyczne, ale tak jest. No, nie można dotrzeć tam bez takiej cechy. I on ma właśnie coś, co bardzo często jest odczytywane jako impertynencja czy arogancja, takie przekonanie o własnym, o słuszności własnej drogi i o tym, że to, jak on prowadzi tę politykę w tej wojnie, jest wyjątkowe i słuszne, absolutnie słuszne. Znaczy on ma za cel ochronienie swojego państwa i swoich obywateli przed wojną, nie daj Boże wojną jądrową czy nuklearną i doprowadzenie do ustabilizowania sytuacji w Europie. Cena, myślę, nie gra roli. To znaczy...
to może być, wiesz, bo to jest to, bo mówiliśmy o tych jego wyjazdach do NRD, i ja tam znalazłem taką informację, że hasłem jednych z tych spotkań, gdzie on brał udział wtedy w latach 80. było takie hasło: Europa nie może stać się Euroshimą. Więc może rzeczywiście on
widzi
siebie jako tego, kto nie dopuści teraz do tej straszliwej katastrofy.
Te ruchy pokojowe, przypomniało mi się teraz, takie były transparenty przeciwko broni nuklearnej, ale też w ogóle energetyce jądrowej. Besser rot als tot. Dobre, nie?
Tak.
Lepiej być czerwonym niż martwym.
Nie, no to tak, to niestety zna. Ale wiesz co, zmartwiłaś mnie, muszę powiedzieć, dlatego że myślałem, że nie jest aż tak źle, jak ty tak powiedziałaś, bo mi się wydawało, że jednak to, co on robi, To wynika trochę z takiej starej, jeszcze bismarckowskiej strategii niemieckiej polityki, aby we wszystkich możliwych konfliktach w Europie, a szczególnie no, tam w polityce wschodniej, koniec końców wylądować na wygodnej i bardzo korzystnej pozycji takiego brokera, tego, który na końcu będzie rozstrzygał pomiędzy tymi zwaśnionymi różnymi stronami. Tak? To była taka stara bismarckowska zasada na przykład w jego polityce wobec Bałkanów. Więc wydawało mi się zawsze, że o to może chodzić. Ale jeżeli ty twierdzisz, że to wynika też właśnie z tego przekonania Scholza, że on najlepiej wszystko wie, a w ogóle to jest predestynowane do tego, żeby w tym wszystkim odegrać rolę męża stanu, no to to mnie zmartwiło.
No to wiesz, ja mogę cię uspokoić oczywiście, bo chodzi jeszcze o pomniejsze rzeczy. Chodzi o to, żeby mieć spokój w partii, no bo już mówiliśmy o tych tarciach wewnątrzpartyjnych. Chodzi o to, żeby pomóc sobie poprawić wyniki poparcia dla SPD. SPD ma teraz jakieś 13-15%, jest na trzecim miejscu, wyprzedza ją i CDU oczywiście, i AfD momentami, a czasem i Zieloni, więc czasem lądują na czwartym miejscu. Mają wybory do Parlamentu Europejskiego, mają wybory w landach wschodnich, tak, gdzie bardzo źle przędną, w dwóch to naprawdę są w ogóle w tyle, w Saksonii i w Turyngii, więc oczywiście to są takie mniejsze kamyczki, które można mu wrzucić do ogródka, ale jednak ten duży obrazek jest taki moim zdaniem, że on jest przekonany o tym, że ta wojna jest nie do wygrania ani przez Ukrainę, ani przez NATO, w związku z tym ją trzeba jakoś zarządzić nim, tak jak jakimś kryzysem, jak to zresztą bardzo często robiła Merkel. I w związku z tym to nie może być duży konflikt, gdzie Niemcy będą zaangażowane i to wszystko, co on robi, jest chronieniem Niemiec, obywateli Niemiec i całej Europy przed jakimś wielkim boom.
To czyli jednak nie Zeitenwende, tylko hamulcowy.
No właśnie, no strasznie ta debata ostatnia w Bundestagu dała mi jeszcze bardziej do myślenia niż ta moja pierwsza reakcja na Zeitenwende, która z jednej strony była bardzo dobra, dopóki nie obejrzałam dwa dni po Zeitenwende programu z głównym doradcą Merkel, Heusgenem, ale też z innymi prominentnymi politykami, gdzie padło takie stwierdzenie, które mnie wtedy zszokowało, ale sobie pomyślałam, może oni też są w szoku wojny, gdzie on powiedział, no tak, wojna na Ukrainie to jest straszna rzecz i musimy tutaj działać, ale jednak największym wyzwaniem ludzkości jest klimat. I żeby chronić klimat i ziemię, musimy współpracować z Chinami i Rosją. Ja nie wiem, czy to jest dobre zakończenie naszego podcastu.
No ale myślę, że warto o tym cały czas pamiętać, zachować to w pamięci, mieć na uwadze.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.